Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy jest pan Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, amerykanista, specjalista od polityki amerykańskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pewnie troszkę niewyspany po tej wczorajszej debacie. Kto ją wygrał, Joe Biden czy Donald Trump?
Nie chcę mówić, kto wygrał, kto przegrał, bo to nie był pojedynek, choć obaj też spierali się o pojedynek golfowy, kto ma lepszy wynik w trakcie tej debaty, co było kompletnym absurdem. Z większą korzyścią dla Donalda Trumpa zdecydowanie od strony wizerunkowej. Biden tutaj poniósł porażkę.
Słyszymy w CNN, że w obozie demokratów panowała, jak to mówią ci amerykańscy dziennikarze, agresywna panika. Nie wiem, cokolwiek to ma oznaczać, ale wyobraża pan sobie sytuację, że ktoś w tej chwili zmusza urzędującego prezydenta do tego, żeby nie startował w wyborach prezydenckich?
Powiem, że o północy sobie jeszcze nie wyobrażałem, naprawdę, ale po tym, co zobaczyłem w trakcie tej debaty i o tym, co słyszę, to znaczy, że to nie są pogłoski ze strony republikanów, że demokraci są spanikowani. O tym piszą amerykańskie media, że naprawdę zapanowała panika. Jestem w stanie sobie taki mniejszościowy scenariusz wyobrazić, że gdzieś tam jednak część tych wszystkich stafersów zastanawia się nad tym, co z tą sprawą zrobić, jak zareagować, czy naprawdę nie trzeba by wymienić jednak Joe Bidena na jakiegoś innego kandydata. To nie jest większość nadal moim zdaniem, ale plan B, wydaje mi się, po tej debacie może być szykowany.
Ale takiej sytuacji już nie było, rozumiem, w amerykańskiej polityce.
Nie w taki sposób, w której urzędujący prezydent stanowczo upiera się przy tym, że będzie dalej kandydował, pomimo obaw szerokiej opinii publicznej o jego wiek. On dalej twierdził przecież, że będzie kandydował, stąd nie pojawił się żaden kontrkandydat z partii, taki poważny, który mógłby walczyć z Joe Bidenem o tą partyjną nominację. Jesteśmy u schyłku prawie kampanii, tej przynajmniej prawyborczej, bo za półtorej miesiąca konwencja partyjna demokratów, gdzie Biden odebrałby nominację, a tu nagle pojawia się realna obawa, że może trzeba go wymienić.
A czy to oznacza, że ta debata, to co się stało tej nocy, może bezpośrednio wpłynąć na to, co się stanie w listopadzie?
W pewnym sensie tak. To znaczy ono odbywa się wcześniej i wśród części wyborców być może jakieś wrażenia się zatrą. Natomiast ta debata potwierdziła najgorsze obawy części społeczeństwa. Joe Biden jest za stary na urząd prezydenta.
Ale tylko ile? 3 lata różnicy między Bidenem a Trumpem?
Tak statystycznie to wygląda. Natomiast patrząc na ich dynamikę i szczególnie w tym bezpośrednim starciu, Trump wypadł, co najmniej jakby był o dekadę młodszy, co najmniej jakby to był 2015 rok i początek jego pierwszej kampanii.
Ale to znaczy, że ktoś ze sztabu Bidena źle go przygotował do tej debaty?
Szykował się 5 dni w ośrodku prezydenckim w Camp David, ograniczając obowiązki prezydenckie na rzecz przygotowania do kampanii. Ja rozumiem, że te przygotowania były bardziej zaawansowane niż po stronie Trumpa. Wygląda, jakby wpadł na gorąco z Białego Domu.
Czy po tym, co pan usłyszał podczas tej debaty ze strony Donalda Trumpa, my w Polsce powinniśmy się martwić?
Nie powinniśmy się martwić tym, co bezpośrednio mówi Donald Trump. Tak mi się wydaje przywiązywać uwagi. Trwa kampania. Donald Trump poszukuje ostrej retoryki uderzającej do swoich wyborców. Czym innym jest retoryka, czym innym jest ostatecznie realizowana polityka, ale ona oczywiście powinna budzić nasze pewne obawy.
Poranna rozmowa w Radiu RMF FM. Mateusz Piotrowski jest naszym gościem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM i zapraszamy oczywiście do naszego radia internetowego RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam kontynuujemy nasze spotkanie. To nie był błąd ze strony Bidena, że zgodził się, czy chciał takiej debaty tak wcześnie?
To jest ciekawe, bo zastanawiano się, co obie strony mogą ugrać i wydawało się, że zgoda Bidena na to, żeby grać już tak wcześnie, to jest odkłamanie właśnie tego wizerunku. Staruszka, który nie nadaje się na urząd prezydenta. Ja rozumiem, czemu, jeżeli kierowano się tym faktycznie trybem, być może chciano też pokazać, że Trump jest niereformowalny, niemożliwy do utrzymania, tylko że sama formuła debaty na to nie pozwoliła. Wyciszano mikrofon, pilnowano tego, żeby jeden nie przerywał drugiemu, więc tej strony, najgorszej strony Trumpa nie dało się pokazać. Liczono, jak rozumiem, że Biden zaprezentuje się z najlepszej strony, tak jak w marcu podczas orędziu o stanie Unii przed Kongresem pokazał się naprawdę z najlepszej strony. Był dynamiczny, miał mocne punkty, odpowiadał też na zaczepki ze strony republikanów, którzy siedzieli w ławach Kongresu. Wydaje mi się, że liczono na powtórkę tego. Kompletnie to nie wyszło.
Ta formuła, o której pan mówi, ona rzeczywiście była dość zaskakująca. Bez publiczności. To się rzadko zdarza, jeśli chodzi o debaty amerykańskie?
Tak, to się rzadko zdarza. Ja rozumiem, że to też może źle wpływać na mówców, którzy mówią tylko do moderatorów, a nie pełnej sali. Wydaje się, że Donald Trump trochę przyjął taką rolę bycia na wiecu, który się kieruje do ludzi, którzy są mu tylko i wyłącznie przychylni, chociaż ich nie było, ale jakoś się w tym odnalazł. Joe Biden natomiast bardziej oświadczenie z konferencji prasowej, czytanie z promptera, no nie wydaje wydaje mi się, żeby to dobrze, na pewno nie wpłynęło to dobrze na dynamikę, ale rozumiem, że celem tego było też nie przerywanie kandydatom, co się po prostu zdarzało
w przeszłości. To nie przerywanie kandydatom polegało na tym, że gdy mówił jeden, ten drugi miał wyłączony mikrofon. To też nie jest formuła, która zazwyczaj się pojawia w amerykańskich debatach, bo te mikrofony zazwyczaj są otwarte, prawda?
Tak, są otwarte po to, żeby móc się wtrącić, żeby móc zasygnalizować. My i tak widzieliśmy, że tam się sprzeciwiali wypowiedziom kontrkandydatów po kamerze po prostu, że widzimy mimikę, widzimy ruchy ust, nie słyszeliśmy ich, ale jednak jakiś tam sprzeciw bił. Natomiast chodziło o to, żeby zachować czystość przekazu z jednej i z drugiej strony, tylko faktycznie to zabiło nieco dynamikę tej debaty.
Teraz porozmawiamy chwilę o merytorycznej stronie tej debaty. Uważa pan, że generalnie to była merytoryczna debata?
Nie do końca. To znaczy Donald Trump oczywiście uciekał dużo bardziej od odpowiedzi niż Joe Biden, ale sami moderatorzy nie pilnowali tego, by odpowiadać na pytania. Jeżeli któryś z kandydatów chciał uciec do konkretnie przygotowanej myśli wcześniej, to do niej uciekał i nic z tym właściwie nie zrobiono. Nie było pytań nawiązujących do tego, że panie prezydencie, nie odpowiedział pan właściwie na moje pytanie, w związku z czym zapytam bardziej szczegółowo, już nie mówiąc o jakimkolwiek sprawdzeniu faktów. I Donald Trump posługiwał się tym lepiej i rzucał informacjami, które no, nie są zgodne z prawdą. Joe Biden też to robił. Nikt tego nie sprawdzał. Wydaje mi się, że rolą moderatorów, oczywiście nie ich, tylko ludzi za plecami, którzy powinni to sprawdzać, ale byłoby jednak pouczanie jednego i drugiego.
Panie Mateuszu, w ogóle mi to nie zaskakuje, że pan tak mówi. Jak zwykle winni są dziennikarze, rozumiem.
Nie, o to mi zupełnie chodzi. Dziwię się, że CNN nie uzbroił, być może takie są po prostu reguły tej debaty, że nie uzbroił się w to, znając szczególnie jaki jest Trump, by kontrować to, co się mówi na ekranie. Ostatecznie do kilkudziesięciu milionów Amerykanów popłynął przekaz, który i z jednej, i z drugiej strony w wielu przypadkach nie był prawdziwy.
A Trump kłamał właśnie?
Trump kłamał w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o politykę własną, ale też Joe Bidena. Joe Biden też to robił. Kłamał bądź pomylił się. W przypadku na przykład śmierci amerykańskich żołnierzy za jego kadencji ewidentnie się pomylił. Powinien pamiętać, że żołnierze zginęli w trakcie jego kadencji. W Afganistanie, w Kabulu, ale także w tym roku w Jordanii. Z kolei z ceną insuliny na przykład. Raczej się pomylił, bo podał nie tę kwotę, do której doprowadził. W przypadku Donalda Trumpa tych kłamstw, powiedzmy, politycznych było dużo, dużo więcej.
No i co, i te kłamstwa mogą mieć jakieś znaczenie, myśli pan, dla odbioru tej debaty? Czy w gruncie rzeczy to już padło, jesteśmy po debacie, już nikt nie będzie teraz do tego wracał?
Oczywiście media teraz wtórnie to fakt czekują, sprawdzają, jak to wygląda. Ci, którzy chcą to sprawdzić, będą sprawdzać. To jest odsetek tego publiczności, która to oglądała. Fakt faktem, Donald Trump poradził sobie lepiej z rzucaniem informacji. Dopiero część wyborców sprawdzi, czy to była prawda, czy nie. Donald Trump wprowadził więcej tematów do tej debaty, był bardziej dynamiczny, potrafił powiązać jeden temat z drugim, choć czasem były to powiązania szalone, powiedziałbym, to nieważne. On po prostu pokazał tą dynamikę i tu kolejny raz podkreślę, od strony wizerunkowej zaprezentował się po prostu dużo lepiej, a to będzie kluczowe.
Jak czytałem amerykańską prasę przed rozpoczęciem tej debaty, to zwracano uwagę, że dla Bidena najważniejsze będzie rozmowa o demokracji w Ameryce, no i rozmowa także o aborcji. Mhm. Z kolei dla Trumpa najważniejsza miała być rozmowa o migracji i rozmowa o sytuacji gospodarczej. Co panom się udało?
Poniekąd. To znaczy faktycznie aborcja i gospodarka były bardzo widoczne w tej debacie, choć aborcja wybrzmiała w dość specyficzny sposób. Ona jest szkodliwym raczej tematem teraz dla republikanów. Większość Amerykanów popiera raczej liberalizację przepisów aborcyjnych. Trump ma tutaj takie dwuznaczne stanowisko. On nie mówi wprost, że aborcja powinna być zakazana. On popiera obecny konsensus, że to Stany powinny o tym decydować. Myśląc raczej o tym, że Stany powinny decydować wprowadzając dodatkowe restrykcje niż liberalizując.
Ale tego nie mówi otwarcie.
Ale tego nie mówi otwarcie, tak, no bo i sam też nie jest konserwatystą z krwi i kości, mówiąc tak delikatnie.
I nie mówimy tylko o życiu osobistym.
Dokładnie, tak. Gospodarka zdecydowanie była po jego stronie punktowa u Joe Bidena, choć Joe Biden próbował w jakiś sposób przemycać swoje sukcesy, ale te sukcesy jego gospodarcze nie są tym, co Amerykanie odczuwają. Amerykanie odczuwają wysokie ceny przede wszystkim i to jest fakt, ceny są wysokie, obwiniają za to przede wszystkim Joe Bidena i jego politykę. Natomiast po stronie Bidena faktycznie, jeżeli chodzi o te tematy, które miały być wykorzystywane przez niego, on na przykład w dziwny sposób, nie do końca wiem dlaczego, wprowadził do debaty temat wycofania z Afganistanu, który jest porażką jego w polityce zagranicznej, mając oczywiście na względzie to, że wycofanie zostało nieprzygotowane właściwie jeszcze przez administrację Trumpa. To nie chcę tu wchodzić w merytorykę. Chodzi o to, jak to jest postrzegane przez opinię publiczną. I to był pierwszy zły moment w polityce zagranicznej Bidena. Przepraszam, i Biden zaczął o tym Afganistanie nic z tego nizowego mówić. Mhm. Zupełnie nie wiem po co. Także były też, wydaje mi się, że sztab sam Bidena nie do końca wiedział, co się wydarzyło. Więc były też takie momenty, które pojawiły się znikąd. Spodziewałbym się, że to Trump to wyciągnie Bidenowi, a tymczasem Biden sam się wystawił, kolokwialnie mówiąc, na strzał.
Niektórzy mówią, że gdyby nie ta ucieczka z Afganistanu, to nie byłoby takiej stanowczej polityki Amerykanów wobec Rosji i wobec Ukrainy. To być może takie było zamierzenie Bidena, ale to trudno na ten temat mówić coś więcej. Czy uważa pan, że to znowu będzie właśnie gospodarka głupcze, tak jak miał napisane Bill Clinton bodajże
tak,
w swoim gabinecie?
Tak, to było za Clintona.
Czy to gospodarka zdecyduje, czy to sprawa migracji zdecyduje, czy to sprawy zagraniczne zdecydują podczas tych wyborów?
Sprawy zagraniczne nie zdecydują, choć nigdy nie decydują, ale w tym roku są dość mocno obecne w dwóch aspektach, czyli pierwsza wojna Izraela z Hamasem i podejście do Palestyny. Tu są grupy społeczne, które są niezadowolone. Oczywiście, że Republikanie są niezadowoleni z polityki Bidena, to jest jasne, bo są w opozycji i chcą stanowczego, takiego jednoznacznego poparcia dla Izraela, choćby się to miało wiązać z kolejnymi tysiącami ofiar w Palestynie. Ale elektorat demokratyczny jest niezadowolony z polityki Bidena. Zbyt silnego poparcia dla Izraela i dla Netanyahu, nawet jeżeli tam jest rozjazd taki osobisty między Bidenem a Netanyahu, mniejszość arabska, czy w ogóle muzułmanie amerykańscy są niezadowoleni z Bidena. Bardziej młody, lewicowy elektorat też jest niezadowolony. Nawet część amerykańskich Żydów jest niezadowolona. Twierdzi, że to poparcie jest, że nie ma refleksji po stronie Bidena, że nie powinien tak wspierać Netanyahu i jego ostrej polityki. Oni nie zagłosują na Trumpa, ale mogą po prostu nie pójść na wybory i to będzie znaczące.
Wojna w Izraelu to jest temat, a czy wojna w Ukrainie to jest temat?
To jest temat, tylko w negatywnym kompletnie sensie, to znaczy tego, ile dolarów Amerykanie wydają na wsparcie Ukrainy i po co to właściwie robią, czemu Joe Biden, tak w słowach Donalda Trumpa z debaty, czemu Joe Biden pozwala Ukraińcom się wykrwawiać, umierać, czemu Stany Zjednoczone pompują. Donald Trump powiedział o 200 miliardach dolarów. To jest oczywiście nieprawda, bo na wsparcie Ukrainy poszło 70 miliardów przez te wszystkie, to jest jeden z przykład dość mocnych kłamstwa.
Trumpa, tak.
Natomiast no, ta Ukraina jest obecna. Joe Biden będzie przekonywał, że jego pozostanie u władzy to jest gwarant silnej pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Ukraińcy sami są o tym przekonani, że Joe Biden jest gwarantem tego i ich zwycięstwa, powiedzmy, w wojnie z Rosją. Trump jest nieprzewidywalny, grozi tym, że mógłby obciąć to wsparcie militarne dla Ukrainy, ale jednocześnie słyszymy o planach takich bardzo teoretycznych, ale planu pokojowego, który Trump mógłby chcieć zawiązać pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdzie groźbą wobec Rosji, gdyby nie chciała usiąść do negocjacji, miałoby być znaczne wzmocnienie wsparcia militarnego. Wydaje mi się, że gdzieś w tle myślenia ukraińskiego, którzy zdecydowanie próbują dotrzeć do obozu republikańskiego, do tego zaplecza eksperckiego, ale też politycznego, jest też taki element myślenia, że z chaosem Trumpa może przyjść coś nieprzewidywalnego także wobec Rosji. No ale, i coś można na tym ugrać.
Ale nieprzewidywalność w polityce zagranicznej, jeszcze gdy mówimy o krajach, które prowadzą wojnę, no to nie jest raczej czynnik, który daje na dzieje.
To nie jest taki czynnik, ale wydaje mi się, że w Ukrainie trwa, i słyszę to od kolegów i koleżanek, którzy zajmują się Ukrainą, że jest przekonanie, że Biden dał już wszystko, co mógł dać i nie ma więcej możliwości, żeby coś ugrać znaczącego. Obawa przed eskalacją z Rosją, która wybrzmiewa dramatycznie i przewidywalność w polityce wobec Rosji jest aż za duża. Wydaje się, że Rosja wie na 4 kroki w przód, co zrobi administracja Bidena i jakie ograniczenia sama sobie wyznaczy. No, to być może lepszą szansą jest po prostu nieprzewidywalność Trumpa niż trwanie w tym.
Mam takie wrażenie, że my w Polsce, my w Europie bardziej się boimy zdecydowanie tej prezydentury, jeżeli do niej dojdzie, Donalda Trumpa, niż kolejnej kadencji Joe Bidena. Czy ta debata potwierdziła, czy mogła potwierdzić nasze obawy?
Mogła potwierdzić nasze obawy na pewno z jednego względu. Znaczy, polityka zagraniczna to jest jedna rzecz. To, co mówi Donald Trump w kampanii, to jedno. Jaka będzie polityka dalej, to jest rzecz druga. Na pewno nawet gdyby został prezydentem, będzie znowu dużo negatywnej retoryki wobec Europy. To zresztą usłyszeliśmy już w kampanii, gdzie Donald Trump mówił o Unii Europejskiej jako tworze, który próbuje ekonomicznie zyskać na Stanach Zjednoczonych, nakłania do importowania produktów z Europy, podczas kiedy nie bierze nic ze Stanów Zjednoczonych, tak to ujął Trump. Jeżeli chodzi o wydatki na obronność w NATO, też spodziewałbym się dużo negatywnej retoryki. To będzie źle działać na jedność sojuszu, będzie tworzyć takie podziały polityczne. Natomiast nie wiem, czy za tym pójdą jakieś twarde decyzje, które by temu zagrażały, choć trzeba mieć na uwadze, że na koniec swojej pierwszej kadencji Trump chciał wycofać żołnierzy z Niemiec, bardzo dużą liczbę. To takie decyzje, gdyby do nich wrócić, no byłyby bardzo szkodliwe dla bezpieczeństwa Europy i dla jedności takiej politycznej.
Ale dość szokująco brzmią te zapowiedzi wypowiedzi Trumpa, który mówi, zakończę tę wojnę i to jeszcze przed rozpoczęciem mojej kadencji, jeżeli zostanę prezydentem.
No przed końcem, znaczy przed początkiem swojej kadencji, no na pewno jej nie zakończy, mimo że tam prezydent elekt zyskuje jakieś pewne przywileje już, to się jeszcze tak nie odbywa, choć teoretycznie ten przyszły gabinet mógłby wejść już w takie rozmowy z pewną mocą polityczną. Natomiast spodziewam się, że naprawdę w pierwszych miesiącach, gdyby Trump został prezydentem, może chcieć do takiego układu doprowadzić. Tylko, jeżeli Rosja będzie chciała ugrać zbyt dużo, a wyobrażam sobie, że to wcale nie jest trudne, szczególnie gdyby chciała wpleść w rozmowy kwestie dotyczące NATO, być może tej propozycji z 2021 roku, by osłabić wschodnią flankę, wycofać zagraniczne wojska ze wschodniej flanki NATO, no to dla Amerykanów, nawet dla Donalda Trumpa i jego ludzi, może być po prostu za dużo.
A myśli pan, że tę nocną debatę oglądano w Moskwie?
Myślę, że oglądano, tak. Myślę, że...
I jak pan sądzi, są zadowoleni czy nie?
A są zadowoleni. Moim zdaniem są zadowoleni. Nie dlatego, że Biden wypadł lepiej, czy Trump wybrał... czy Biden wypadł gorzej, czy Trump wypadł lepiej. Debata pokazała wyraźne podziały. Panowie nie zgodzili się w żadnej kwestii, nie podali sobie ręki na początku debaty, nie podali sobie na koniec debaty.
Wtedy sobie nie podali podczas ich ostatniego spotkania, bo była pandemia, prawda? Wtedy to można było usprawiedliwić pandemią, tak. A dzisiaj to już nie ma żadnego usprawiedliwienia.
To jest brak sympatii absolutnie do siebie. Zrozumiały oczywiście, ale no tutaj widać podziały. Widać atakowanie się nawzajem, które tam miało miejsce. Te wybory prezydenckie pogłębiają tylko podziały, pogłębiają polaryzację polityczno-społeczną. To jest w to mi graj i Rosjanom, i Chinom, i wszystkim innym państwom autorytarnym.
Jak słucham tego, co mówili do siebie panowie, poważni panowie, wielcy politycy, politycy światowego formatu, jakby na to nie patrzeć, i też starsi panowie, to mam wrażenie czasami, że to no, rozmawiają ze sobą tacy nastolatkowie i to mocno ze sobą skłóceni. To jest norma już w tej chwili w amerykańskiej polityce?
Często jest, tak. Ja się tylko tych nastolatków może uczepię, bo dla mnie to był raczej dom spokojnej starości i wieczór z bingo. Niestety. Raczej w tę stronę, a najgorszy moment debaty, znowu się uczepię tego golfa. No dramat dla mnie. Dwaj prezydenci, jeden były, drugi urzędujący, rozmawiają o tym, kto lepiej gra w golfa w momencie, kiedy sytuacja gospodarcza w Stanach jest nadal trudna, imigrantów nielegalnych jest cała masa, w polityce zagranicznej jest o czym rozmawiać, a panowie się kłócą, czy kto lepiej gra w golfa.
Ale może to dlatego, że to przede wszystkim jest już bardziej show niż rozmowa o poważnej polityce.
To na pewno jest show, biorąc pod uwagę też oglądalność telewizyjną, tego, jakie jest skupienie, jaki jest spin późniejszy tego w mediach społecznościowych, jak obie strony próbują to wykorzystać na swoją korzyść bądź niekorzyść przeciwników. Jasne, że to jest show. Natomiast to był taki bardzo dziwny, powiedziałbym, moment. I też dziwne dla mnie, że moderatorzy znowu jakoś nie próbowali się w to włączyć i od tego golfa odbiec, ale może to miało, może to było dobre, może to miało na celu pokazanie, że obie strony gdzieś się w tym wszystkim gubią.
Ale z drugiej strony zaskakuje mnie to, że tak wielu Amerykanów chce oglądać tę debatę, że to jest dla nich ważne, że zdają sobie sprawę, że decydują się ich losy i podchodzą do tego no, z równą atencją, powiedzmy, jak do finału Super Bowl.
Prawie, bo to są jednak różne liczby. Nie wiem jeszcze, jaka była oglądalność tej debaty. W 2020 tą pierwszą debatę Trump-Biden oglądało 78 milionów ludzi, a średnia oglądalność Super Bowlu to jest 110, więc tam kilkanaście milionów nam brakuje.
Jeszcze futbol
nawet
amerykański wygrywa.
Jeszcze wygrywa, tak. To jest najpopularniejsze wydarzenie nadal w Stanach Zjednoczonych oglądane, ale no jednak zebrać prawie 80 milionów przed telewizorem ludzi to jest coś. Jeżeli chodzi o tą przynajmniej amerykańską tylko publiczność, to jednak ludzi interesuje.
I jak to zwykle w wyborach prezydenckich zdecydują ci niezdecydowani. Myśli pan, że po tej debacie ci niezdecydowani wiedzą więcej?
Wiedzą więcej. To znaczy nie merytorycznie. Merytorycznie tutaj się nie za wiele zmieniło. Tak jak mi się wydaje, pogłębiły się obawy dotyczące wieku Joe Bidena. Takie grupy fokusowe niezdecydowanych wyborców, które starałem się śledzić na żywo w trakcie debaty, miały duże obawy dotyczące tego, jak Biden występuje, biorąc pod uwagę ten cały okres przygotowania, jego formy. Nie tego spodziewaliśmy się po prostu ujrzeć na ekranie i to było przykre zaskoczenie.
Jak pan sądzi, jak się teraz zmieni kampania wyborcza? Czy to, co będziemy mieli, no chyba tak już trzeba powiedzieć, kampania wyborcza, czy przedwyborcza w Stanach Zjednoczonych po tej debacie?
Jednej rzeczy, której bym się spodziewał, to mniejszej obecności Joe Bidena. To znaczy, tego co zobaczyliśmy, nie da się wybronić większą obecnością Joe Bidena. Trzeba ją ograniczać do bardzo ważnych, kluczowych momentów, choć to jest trudne w kampanii prezydenckiej. Raczej trzeba wysyłać tych surogatów tak zwanych, kongresmenów, którzy ubiegają się o reelekcję, ich jest cała masa. Oni będą występować w imieniu Joe Bidena. Być może więcej Kamali Harris zobaczymy na szlaku wyborczym, chociaż ona jest jeszcze mniej popularna niż Joe Biden wśród społeczeństwa, więc to też jest trudne. Naprawdę zaczynamy zaczynam rozumieć, czy rozumiem te obawy demokratów i zastanawianie się, co zrobić z tym dylematem Biden-Harris na karcie wyborczej i czy przez te półtorej miesiąca do konwencji jeszcze nie zadziałać. Choć naprawdę nie wiem, jakby się to miało od strony formalnej odbyć. Trzeba by to wytłumaczyć jakąś poważną chorobą prezydenta, który nie może się ubiegać o urząd. Tylko
a to jeżeli... z kolei będzie dokładnie kamyczek do ogródka Trumpowego, no bo będzie to potwierdzenie tego, że Biden się nie nadaje do sprawowania kolejnej kadencji.
Tak, gdyby demokraci zastąpili go innym kandydatem, kandydatką, no raczej nie Kamalą Harris, tak mi się wydaje, no to otwieramy też debatę, czy Kamala Harris nie powinna zostać prezydentem, skoro prezydent jest w poważnym, złym stanie zdrowia, to powinniśmy być może uruchomić 20. poprawkę do Konstytucji i to wiceprezydent powinien zostać prezydentem, wybrać nowego wiceprezydenta przez Kongres i tak dalej. To nie jest łatwy proces, dlatego wydaje mi się, że dzisiaj na razie jest dużo szumu, jutro też będzie, bo po nocy amerykańskiej dużo go usłyszymy. Jestem ciekaw, czy w kolejnych tygodniach to będzie się utrzymywać ten szum, czy jednak zostaniemy z dziadkiem Joe Bidenem i Kamalą Harris u boku.
Amerykaniści chyba zacierają ręce, bo dawno nie było tak interesująco.
Ze strony swojej pracy amerykanisty muszę powiedzieć, że zawsze jest interesująco i ciężko jest o chwilę spokoju, ale to jest naprawdę ciekawy moment. Spodziewałem się, że ta debata będzie takim po prostu kolejnym kamyczkiem w całym tym procesie wyborczym. Natomiast dynamika, czy brak dynamiki właśnie i to niemiłe zaskoczenie ze strony Joe Bidena jednak dużo dorzucił. Ta debata naprawdę może się przełożyć na to, jakie jest poparcie Amerykanów bez korzyści dla urzędującego prezydenta.
Amerykanista Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, porannej rozmowie w RMF FM. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.